A dzisiaj naszym gościem jest Sławomir Sochaj, Niedopolska. To książka, o której będziemy rozmawiać, ale przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od okładki i od tytułu. To okładka, którą projektował zmarły całkiem niedawno, współprojektował Marcin Wicha, który z dużą czułością podchodził też do takich miejsc jak Szczecin czy Wrocław, które pan w swojej książce opisuje. I myślę, że też z dużą czułością, choć prosty jest to graficznie obraz, ale z dużą czułością go opracował. To jak to było z tą okładką i z tytułem, który może wydawać się taki trochę kontrowersyjny. Mhm. Niedopolska.
To może zacznę od okładki, bo to jest faktycznie okładka, która,
znajdą ją
która
państwo
ma historię.
Na radioszczecin.pl.
Przede wszystkim chodziło o to, żeby na tej grafice pokazać zarys Polski składający się z dwóch części, z tej części ziemi odzyskanych, która jest tutaj pokazana za pomocą niebieskich plamek i reszty Polski, która jest pokazana za pomocą białych plamek. Te plamki są nieprzypadkowe i to akurat wykorzystanie plamek był moim pomysłem, bo mnie zależało na tym, żeby ten motyw typowy dla ceramiki bolesławieckiej wykorzystać. Te właśnie maźnięcia, te plamki takie trochę impresjonistyczne w charakterze wydały mi się świetne właśnie do tego, żeby zaprezentować różnicę pomiędzy Polską zachodnią i północną, a Polską centralną. Natomiast sam tytuł Niedopolska faktycznie wzbudza czasami kontrowersje. Od razu powiem, że nie chodzi w nim o to, że to jest jakaś Polska, którą ja bym traktował w jakiś sposób mniej taki godny, czy byłby to dla mnie jakiś obszar, który w mniejszym stopniu zasługuje na to, żeby Polską być. Jak państwo przeczytacie tę książkę, zobaczycie, że wręcz przeciwnie, tak? Że to jest w dużej mierze pewna troska napisanie tej książki wynikało też z pewnej troski o podmiotowość tych regionów i z troski o to, żeby nareszcie 80 lat po wojnie stworzyć pewną symetrię pomiędzy zachodnią częścią i resztą Polski. Natomiast Niedopolska to jest przede wszystkim pomysł, który wziął się z czterech niedo, o których piszę, bo rozdziały tej książki to jest niedopowiedzenie, to jest niedopasowanie, niedookreślenie i niedokończenie. Są takie cztery obszary, które analizuję. Pierwszy to są kwestie pewnych niedopowiedzeń, które są dosyć typowe dla rodzin z naszych obszarów. Mianowicie stosunkowo niewiele mówi się u nas o historii powojennej, szczególnie o tej historii po 1945 roku. To było przynajmniej doświadczenie mojej rodziny i pisząc tę książkę zorientowałem się, że także wielu innych rodzin. Po drugie, niedopasowanie, czyli pewne różnice infrastrukturalne, które wciąż istnieją pomiędzy ziemiami odzyskanymi a resztą Polski, ale też różnice kulturowe. Asymetria polegająca choćby na tym, że dzieła sztuki, które zostały z naszych obszarów wywiezione wciąż po 80 lat na swoje miejsca nie wróciły. Później kwestia niedookreślenia, czyli pewne kłopoty z budowaniem czy odtwarzaniem tożsamości naszych obszarów. I wreszcie kwestia niedokończenia, czyli pewna kruchość różnych idei, różnych pomysłów, które się tutaj rodziły, a nie do końca zostały zrealizowane. Ale też kruchość, jeśli chodzi o nasze na przykład zabytki, tak? Bo podaję wiele przykładów zabytków, które albo uległy zniszczeniu, albo zostały decyzją władz zniszczone, albo były bliskie zniszczenia, ale na szczęście się uratowały.
Myślę, że zaczniemy trochę od końca, zacznę ja od końca, jeśli chodzi o cytaty, bo zwrócił moją uwagę cytat ze szczecińskiego historyka Jana Marii Piskorskiego, którego myślę, że nasi słuchacze doskonale znają. Profesor znany jest z tego, że bardzo chętnie polaryzuje opinię, bardzo lubi dyskutować i tutaj jest taki cytat, który myślę, że wzbudziłby różnego rodzaju emocje, ale mi został w głowie. Otóż pan profesor mówi panu coś takiego. Gdyby nie powojenne przesiedlenia, najprawdopodobniej doszłoby do kolejnych konfliktów na lokalną, a może i globalną skalę. Mielibyśmy ogólnoeuropejskie Sarajewo. Paradoksalnie pokój, który nastał w Europie, nie byłby możliwy bez powojennych migracji. To, no można powiedzieć, kontrowersyjna teza. Czy to jest jedyna osoba, która w taki sposób dzisiaj patrzy na to, co nam się wydarzyło tutaj i na Pomorzu Zachodnim, i w okolicach Wrocławia, i na terenie dawnych Prus Wschodnich 80 lat temu?
Ja myślę, że to jest bardzo uczciwe spojrzenie, choć oczywiście bardzo niewygodne jednocześnie. Profesor Piskorski mówi o tak zwanym oknie czasowym, które się wówczas otworzyło na całym świecie, bo nie tylko w Polsce dochodziło wtedy do czystek etnicznych czy przymusowych migracji. I moim zdaniem ma wiele racji w tym, że gdyby do tych czystek wówczas nie doszło, a ja dodam, że między innymi moja rodzina padła ofiarą czystek etnicznych, o czym też piszę w książce, więc oczywiście stosunek mam jednoznacznie wobec czystek negatywny. Natomiast jeśli popatrzymy na to z naszej perspektywy, całkiem możliwe, że w tym stwierdzeniu jest sporo racji. To znaczy, gdybyśmy tutaj mieli, wyobraźmy sobie...
Nawet jeśli odbierzemy je jako bolesne.
Tak, jeśli odbierzemy je jako bolesne. Wyobraźmy sobie, że zostało tutaj parę milionów Niemców na naszych ziemiach na przykład. Wyobraźmy sobie, że przybysze z na przykład, którzy zostali tutaj przesiedleni w ramach akcji Wisła, aktywizują się na przykład też, być może aktywizują się w sposób zbrojny, a były, dodam przykłady na przykład rodzin ukraińskich, które zostały przewiezione na zachód, rodzin związanych z UPA, które podejmowały jakiś rodzaj działalności zbrojnej na zachodzie, więc mogę sobie wyobrazić miks kulturowy, który zamiast dać to, co dał nam w rzeczywistości dzisiaj, czyli otwarte społeczeństwo, bo ja o tym też sporo piszę, że jakby wielkim naszym skarbem jest otwartość, dałby być może konflikty, napięcia społeczne i tak dalej. Więc trudno jest do przyjęcia to stwierdzenie, ale myślę, że może być w nim sporo prawdy.
Pan przede wszystkim skupia się tutaj na Wrocławiu, ale Szczecin oczywiście też się pojawia i to w różnych czasami takich nieoczywistych sposobach. Skąd się bierze to, że my zaczęliśmy w końcu dyskutować o tej tożsamości? Przecież bardzo długo to było milczenie. Nie chcieliśmy na ten temat rozmawiać, czy nie mogliśmy według pana?
No, oczywiście do 89 nie do końca mogliśmy. Wręcz została nam narzucona narracja, która nie miała zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Mnie jako 20-kilkuletniego chłopaka, który przyjeżdżał do Szczecina, zawsze trochę śmieszyły te wszystkie nazwy ulic pochodzące od Piastów, których kompletnie nie znałem i te imiona też wydawały mi się dosyć takie odległe, egzotyczne. No i miałem wrażenie oczywiście, że to jest trochę wszystko robienie na siłę tej piastowskiej narracji. Chyba mocniej to zostało, piętno tej narracji odciśnięte zostało na Szczecinie niż na Wrocławiu. Więc to było dla mnie dosyć uderzające i po 89 roku na szczęście okazało się, że możemy o tym mówić. I wtedy zaczęła się odradzać przede wszystkim, czy tworzyć narracja powracająca do tego, co po niemieckie. Ono myślę, że była takim początkiem takiej dyskusji o świadomości, o tożsamości regionalnej. No i dzisiaj mam wrażenie, że na tę narrację dotyczącą po niemieckiego nakłada się coś nowego, czyli nakłada się narracja dotycząca historii powojennej, tych trzech pokoleń, czy przede wszystkim tych dwóch pierwszych mieszkających na ziemiach odzyskanych po wojnie.
To wróćmy do tego Szczecina i Wrocławia. Szczecina bardziej doświadczonego. Czy w związku z tym myśli pan, że u nas ta dyskusja, ta opowieść o tworzeniu się tożsamości wygląda trochę inaczej niż we Wrocławiu?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że ona tutaj łączy bardzo wiele różnych wątków, które niekoniecznie pojawiają się w dyskusji wrocławskiej. Mam wrażenie po spotkaniu autorskim, że ta
które
kwestia...
odbyło się w Trafostacji Sztuki i było bardzo dużo uczestników tego spotkania.
Tak, jeszcze raz bardzo dziękuję Szczecinianom za to, że tak w tak dużej liczbie się stawili na to spotkanie. Natomiast dosyć sporo czasu poświęciliśmy na przykład Janowi Papudze, który dla mnie jest jednym z takich symboli powojennego Szczecina, o którym sporo się pisze. Wiem, że powstaje książka na jego temat. To jest dla mnie taki przykład narracji, której niekoniecznie dostrzegam we Wrocławiu, a która wydaje mi się bardzo ciekawa, bo ona dotyczy pokoleń nam bliższych, nie tylko kulturowo, ale też tak rodzinnie, tak? No bo przecież to byli nasi rodzice, nasi dziadkowie. I myślę, że jeśli chcielibyśmy odtworzyć tożsamość naszych regionów, naszych miast, to myślę, że branie w nawias tych pokoleń powojennych nie jest dobrą ścieżką. Tak? Wydaje mi się, że jednoznacznie powinniśmy się zwrócić w stronę tej historii i tam też szukać pewnych tropów do budowania lokalnej tożsamości.
Trzy pokolenia to jest dużo i myślę, że to jest właśnie ten czas, kiedy my zaczynamy spokojnie rozmawiać i o tych zaletach, i o wadach, i w ogóle o tożsamości, ale też tak jak już pan zwrócił również uwagę, inaczej ona się tworzy w Szczecinie, inaczej tworzy się we Wrocławiu. Czym właściwie jest ta tożsamość, taka tożsamość regionalna i co według pana było takim zapalnikiem do tego, że my się tutaj zaczęliśmy identyfikować z miejscem i we Wrocławiu, i w Szczecinie?
Na pewno zapalnikiem był rok 89. To jest niepodważalne, tak? To znaczy wtedy kiedy zaczęliśmy się przyglądać naszej historii. Natomiast to nie znaczy, że wtedy zaczęliśmy się czuć dobrze w naszych miastach, bo jakby z moich rozmów z mieszkańcami ziem odzyskanych w latach 60. czy 70. i też ze źródeł, jednoznacznie wynika, że ludzie niekoniecznie byli opętani jakąś manią wyobcowaniem. Tak? Może się nam wydawać, że te pierwsze dekady powojenne to był czas, kiedy wszyscy drżeli o to, żeby przypadkiem ich nie przeniesiono stąd, tak, żeby przypadkiem Niemcy nie wrócili. Zupełnie co innego wynika jakby ze źródeł dotyczących zwykłych ludzi i co innego wynika z moich rozmów. Ta przestrzeń, ten krajobraz, w którym żyli, okazuje się zupełnie była dobrze udomowiona już wtedy. Co nie znaczy, że każdy się wtedy zastanawiał nad historią poniemieckich budynków. Tak? Nie było być może tej świadomości dotyczącej historii artefaktów czy budynków, natomiast było już pewne oswojenie. Natomiast później po 89 oczywiście więcej uwagi zaczęliśmy poświęcać historii tego, co poniemieckie. No i później w ostatnich latach doszedł do tego jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie odrodzenie się dyskusji, czy powstanie dyskusji o tożsamości w bardzo różnych aspektach. Tożsamości klasowej, tożsamości narodowej. No, zwróćmy uwagę na dyskusję o chłopskiej historii Polski, która się przetacza przez
nasz kraj. Kuciel Frydryszak, autorką Chłopek, również rozmawia
tak
w swojej
książce. To jest to. Miałem wielkie szczęście, że mogłem z panią Janą porozmawiać, bo połączenie tego wątku właśnie klasowego z wątkiem regionalnym to jest, myślę, bardzo ciekawy aspekt do tej pory nieporuszany. Pani Jana na bardzo ciekawą kwestię zwraca uwagę, mianowicie na fakt, że zdecydowana większość przesiedleńców to byli przesiedleńcy z centralnej Polski, w dużej mierze wywodzący się z klasy chłopskiej i w dużej mierze bardzo szybko poddani mimikrze, to znaczy takiej próbie jakby roztopienia się w większości, w ogóle w rezygnacji ze swoich zwyczajów bardzo szybkim, po to oczywiście, żeby szybciej się ustatkować w nowym miejscu, żeby nie żyć cały czas tą przeszłością, którą żyli rodzice, którzy przenieśli się z innych części Polski, więc ta klasa chłopska jakby szybciej traciła swój kod kulturowy. No i nie zapominajmy o tym, że właśnie w naszej historii, naszych rodzin, mieliśmy oczywiście wiele przodków wywodzących się z tej klasy i ten schemat mógł być w wielu przypadkach podobny, tak? Takiego dosyć szybkiego odżegnania się od przeszłości, szybkiego wykorzenienia, a jednocześnie większej otwartości na to, co nowe, ale też to, co bardziej pragmatyczne, bo pani Anna zwraca uwagę na ciekawy aspekt, mianowicie uczelni, które, czy w ogóle edukacji, która była bardziej techniczna, tak? I na przykład to jest jeden trop, którym można argumentować jakby rozwój uczelni technicznych na naszych terenach, które często sobie lepiej radziły niż uniwersytety na przykład.
Chociaż jeśli chodzi o uniwersytet, to Wrocław miał więcej szczęścia niż Szczecin, ale ja pytam o te takie momenty, w których mieszkańcy naprawdę pomyśleli, to jest moje miasto. Czy dla Wrocławia to była powódź, czy pan na to patrzy inaczej, a dla Szczecina, bo my mamy tutaj taką dużą dyskusję, czy naszym takim momentem, w którym myśmy się zaczęli dobrze tutaj czuć i myśleć, to jest moje miasto, to dla nas było radosne święto. Finał Regat The Tollship Races, pierwszy w Szczecinie w 2007 roku, dość późno, zdecydowanie później niż we Wrocławiu. To jak to jest z tymi momentami?
Myślę, że kluczowymi momentami to było takie wyjście Wrocławia do, jakby pokazanie Wrocławia jako miasta atrakcyjnego. To była być może nawet w mniejszym stopniu powódź, a większym odbudowa rynku po powodzi. Tak? Kiedy my wyszliśmy na ten wrocławski rynek po 97 roku i zobaczyliśmy, jaki on może być piękny, tak? Jaką może być wizytą miasta, jak bardzo może przyciągać turystów. Myślę, że to był taki bardzo ważny moment, w którym zaczęliśmy się czuć pewniej w swoim mieście.
Bo tam miasto przestało zasypiać.
Tak. I w pewnym momencie wręcz mam wrażenie, że się zrodziła taka narracja, która na szczęście się później skończyła. Taka dosyć megalomańska, w której jakby uważaliśmy my, młodzi wrocławianie, że mieszkamy w najlepszym miejscu w Polsce, że wszyscy nam zazdroszczą i wszyscy chcą mieszkać w naszym mieście i że ono jest najbardziej europejskie, najbardziej otwarte i tak dalej.
To jest jak choroba wieku dziecięcego?
Tak,
trzeba to przejść?
Tak, myślę, że to trzeba zdecydowanie przejść. Ja później byłem bardzo zdziwiony, kiedy zacząłem dużo jeździć do Warszawy i spotkałem na swojej drodze sporo przyjaciół z Warszawy. Byłem zdziwiony, że wielu z nich, może niewielu, ale niektórzy z nich nigdy we Wrocławiu nie byli i zupełnie nie podzielali tej fascynacji miastem. Więc to dla mnie był trochę taki szok, że tak wspaniałe miasto z tak bogatą historią niekoniecznie jest takim magnesem. I to też był jeden z tych momentów ważnych dla powstania mojej książki, bo ja zacząłem wtedy trochę z zewnątrz przyglądać się naszym obszarom i myślę, że to spojrzenie z zewnątrz jest bardzo ważne w tej książce, tak? Nie tylko z punktu widzenia Polski centralnej, ale też w ogóle z punktu widzenia Europy czy świata. Myślę, że z tej perspektywy ta nasza historia wygląda ciut inaczej niż z perspektywy naszych miast.
To jest wrocławsko-centryczna trochę historia, ale opowiedziana jednak trochę z boku. Natomiast jeśli chodzi o Szczecin, to pan ma tutaj perspektywę kogoś, kto patrzy z daleka. Jakie miasto dzisiaj pan widzi?
Jakie widzę dzisiaj miasto? Widzę przede wszystkim miasto i to też wynika z rozmów, które prowadziłem. Choćby Paweł Kubicki, socjolog w mojej książce, wspomina o rozwoju środowiska artystycznego w Szczecinie. O tym, że to jest środowisko, które i uczelnia artystyczna szczecińska przyciąga...
Choć bardzo młoda Akademia Sztuk.
Tak, przyciąga ludzi z całej Polski. No i miałem okazję osobiście się przekonać o tym w trafostacji, że udało się stworzyć tutaj bardzo prężny ośrodek artystyczny i myślę, że to jest to, co najbardziej się rzuca w oczy. Natomiast oczywiście czysto architektonicznie, bo to jest coś, na co też zwracam uwagę, mam wrażenie, że jakby w porównaniu z poprzednimi dekadami ten rozwój nie następuje tak szybko, jak nastąpił na przykład we Wrocławiu, tak? Przechadzając się głównymi arteriami miasta, wciąż widzę dominujące kebaby, czasami jakieś lombardy i tak dalej, tak? Zresztą to jest też problem Wrocławia, tak? To też jest kwestia do zbadania, na ile nasze miasta bardziej ucierpiały w wyniku na przykład wielkich galerii handlowych, które masowo powstawały w naszych miastach. Chyba zdaje się, że Wrocław ma największe nasycenie powierzchni miasta powierzchnią handlową, mówię o galeriach handlowych w Polsce. To sprawiło, że główne arterie, które kiedyś były takimi ulicami, na których można było prowadzić handel, były sklepiki, były butiki, dzisiaj umarły zupełnie. Tak? To jest wielki problem naszych miast. Oczywiście on dotyczy całej Polski, ale wydaje mi się, że być może w jakimś większym stopniu dotyczy naszych miast. Więc jakby czysto taki odbiór architektoniczny no jest taki, że tutaj te zmiany niekoniecznie następują bardzo szybko, choć oczywiście jest wspaniała filharmonia, choć oczywiście jest trafostacja, która robi wielkie wrażenie, więc pojawiły się, można powiedzieć, takie enklawy. Widzę też zupełnie nowe osiedla, nowe budownictwo mieszkalne, więc widać tutaj zmianę. Natomiast w tym centrum, tutaj gdzieś głównie znajdującym się przy tych wielkich galeriach handlowych, które dzisiaj choćby miałem okazję zobaczyć za szyby samochodu, nie zmieniło się jakoś bardzo na przestrzeni ostatnich 15 lat, mam wrażenie.
Pan bardzo często w tej książce stawia pytanie, moje ulubione pytanie, dlaczego? Bo to nie jest tak, że to nie ma gdzieś jakiegoś swojego tła i kontekstu. Dlaczego to u nas jest taka duża ilość galerii handlowych, czy we Wrocławiu, czy w Szczecinie? Pan pyta o to, dlaczego nasze drużyny, czy Pogoń, czy drużyny koszykówki nie są w tej ścisłej lidze? Dlaczego jesteśmy w stanie taką potrawę jak paprykarz uznać za coś wyjątkowego? No i mogłabym tu jeszcze tych pytań troszeczkę podawać. To czym my się różnimy i dlaczego jest tak, jak jest?
No przede wszystkim różnimy się powojenną przeszłością. To znaczy jedną z hipotez mojej książki jest taka, że marginalizacja, której te regiony doświadczyły po wojnie, musi mieć jakieś reperkusje dzisiaj. Tak? Czyli jeśli te regiony są niedofinansowane, jeśli te regiony są niestety przedmiotem grabieży bardzo często, tak? Wywózki parków maszynowych, wywózki czy wręcz niszczenia parków maszynowych, a później w sposób najbardziej intensywny przeprowadza się tu kolektywizację na wsi. Ja przypominam, że województwo szczecińskie w latach 50. to było województwo, które najmocniej doświadczyło kolektywizacji produkcji rolnej. Jeśli tutaj się przede wszystkim gromadzi wojska radzieckie, które jakby no, sprawiają wrażenie, że można te obszary potraktować za wyjątkowe, jakieś traktowane w sposób wyjątkowy, bo przypominam, że wiele z tych baz radzieckich miało status eksterytorialny, więc można było je wręcz w quasi-kolonialnych kategoriach
postrzegać. Borne Sulinowo.
Tak jest. Więc coś, jeśli mamy za sobą tyle dekad takiego wyjątkowego, czytaj, no, gorszego traktowania, asymetrycznego traktowania, to siłą rzeczy budzą się tutaj różne takie zjawiska psychospołeczne, które mają trochę wspólnego z doświadczeniami społeczeństw postkolonialnych, czy społeczeństw marginalizowanych, tak? I tymi doświadczeniami jest choćby mniejsze zaangażowanie publiczne, tymi aspektami jest mimikra, o której już wspomniałem, Tymi aspektami jest na przykład geografia wyobrażona, czyli taka skłonność do większego jakby fantazjowania na punkcie nazw miejscowości czy ulic, którą ciągle dzisiaj widzimy w serialach dotyczących naszych obszarów. Jest tutaj sporo takich zjawisk, które jakby pokazują, że ten rozwój kapitału społecznego nie przebiegał tutaj tak samo. Czym jest kapitał społeczny? Kapitał społeczny to jest takie zjawisko, które pozwala ludziom organizować się i działać wspólnie na rzecz dobra wspólnego. To jest bardzo ważne przy rozwoju miast. To jest bardzo ważne przy blokowaniu inicjatyw, które sprawiają, że miasto przejmują deweloperzy na przykład. Tak? Jeśli tego kapitału społecznego nie ma, panuje trochę większa apatia i może dojść na przykład do wyburzania ważnych budowli, tak jak się stało z Solpolem we Wrocławiu. Też jakby opór społeczny na rzecz takich projektów, które mają przede wszystkim przynieść korzyść deweloperom, jest też mniejszy w tych miastach, więc może z tego wynikać między innymi ten nadmierny rozwój galerii handlowych w naszych miastach.
Ja myślę, że długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać, ale ja tutaj też jeszcze pana zacytuję, bo to jest coś, co również pozostało mi w głowie. Pan tu opisuje między innymi to, ile linii kolejowych było na dawnych terenach, czyli na obecnych tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czy ziemiach odzyskanych, myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy, i w centralnej Polsce, że rzeczywiście ta siatka kolejowa tutaj była zdecydowanie bardziej gęsta, no ale potem się okazało, że tu zamknięta linia kolejowa, tam zamknięta linia kolejowa i to się wszystko wyrównało. I pan napisał coś takiego. Złośliwi komentowali to tak, że PKP udało się to, czego nie dokonał żaden rząd po 1918 roku, czyli zakopanie różnic infrastrukturalnych pomiędzy ziemiami należącymi wcześniej do różnych organizmów państwowych.
Tak, no to jest, w tym żarcie jest sporo smutnej prawdy. Degradacja to jest takie słowo, które często towarzyszyło mi. Zresztą wielu socjologów, którzy przyglądali się ziemiom odzyskanym po wojnie, też o degradacji pisali, o degradacji dotyczącej zabytków, dotyczącej przestrzeni publicznej, ale też ekologii. To jest ważny aspekt, wydaje mi się, o którym można by było sporo napisać. Wiele zbiorników wodnych, zresztą Odra jest też przecież dobrym przykładem, uległo degradacji, też degradacji ekologicznej, więc jakby ten przykład kolei jest jakby tylko jednym z przykładów, tak? Niewykorzystanie tej gęstej sieci połączeń, czy jakby obumarcie tej gęstej sieci połączeń jest tylko jednym z przykładów degradacji.
To wróćmy do tego kapitału społecznego. Czy według pana, gdyby dzisiaj te rozmowy dotyczące tożsamości, identyfikacji z miejscem przebiegały inaczej, inaczej ten proces w nas by też przebiegał, to inaczej byśmy reagowali choćby na takie ogromne kryzysy, jak ten, który mieliśmy w przypadku Odry?
Tak, wydaje mi się, że tak, że to mogłoby zdecydowanie pomóc większej aktywizacji społecznej i to w taki sposób mniej taki happeningowy, mniej taki dosyć zorientowany na przykład na powstanie jakby kategorii osoby prawnej, którą planuje się, którą niektóre środowiska chciałyby uczynić Odrę, bardziej w kontekście lokalnych przede wszystkim społeczności, które bezpośrednio są dotknięte przez ten problem ekologiczny. Tak? Wyobrażam sobie, że tutaj mieszkańcy przede wszystkim przyodrzańskich miejscowości mogliby protestować. Natomiast póki co mam wrażenie, że to są głównie duże miejscowości, takie jak Zielona Góra czy Wrocław, które uczestniczą w tym jakby głosie, który jakby chce, żeby reszta Polski dostrzegła problem Odry, ale jestem przekonany, że gdyby ten kapitał społeczny był większy, też wiele z tych problemów byłyby zduszone już w zarodku, tak? No bo pamiętajmy, że fakt, że jakaś fabryka wylewa sobie jakieś ścieki do Odry, też świadczy o tym, że nie ma w tej społeczności lokalnej dostatecznej presji z dołu, żeby takie praktyki zatrzymać, tak? Więc tutaj na pewno kapitał społeczny bardzo by pomógł.
Nie reagujemy, bo nie do końca czujemy, że niszczysz moje?
Tak, myślę, że to jest jeden z tych aspektów, a drugi aspekt jest taki, nie reagujemy, bo jesteśmy nauczeni od pokoleń, żeby przede wszystkim zająć się sobą, tak? To my tutaj, proszę sobie wyobrazić, że żyjemy w latach 50. na wsi zachodniopomorskiej, gdzie musimy się spierać z kolektywizacją, musimy się spierać wewnętrznie z miejscem, którego nie znamy, musimy zadbać o los naszych dzieci, mamy mnóstwo rzeczy na głowie pilniejszych niż projekty społeczne. To nie jest, ta trudna historia, o której piszę, to nie jest żaden zarzut do ludzi z tamtych pokoleń. Ja to doskonale rozumiem, że ktoś, kto jest w takiej sytuacji, przede wszystkim myśli o sobie, o zabezpieczeniu bytu swoim dzieciom i też kolejne pokolenia też zupełnie rozumiem, że się bardziej troszczyły, bardziej niż od kwestii tożsamości na przykład, czy kapitał społeczny, bardziej się troszczyło o to, żeby się jakoś sobie ułożyć życie w tym miejscu, tak? Pamiętajmy, że to był wielki projekt awansów społecznego w latach 50. i 60. No i ci ludzie musieli przede wszystkim o to zadbać, żeby zbudować tutaj dla nas, dla kolejnego pokolenia taki byt, żebyśmy mogli zająć się już bardziej historią na przykład, czy kwestią tożsamości.
Więc
o tym pamiętajmy, bo to jest bardzo ważne, ta kwestia pokoleniowa, że może nam się czasami wydawać, że my nagle z siebie wynaleźliśmy ten wielki zryw regionalny w latach 90. czy później, ale pamiętajmy, że bez ciężkiej pracy poprzednich pokoleń, bez tego bytu, jaki te pokolenia nam zapewniły, najprawdopodobniej nie moglibyśmy tego projektu wziąć na siebie.
No ale z drugiej strony, czy pod Radomiem w latach 50. ktoś przede wszystkim nie zastanawiał się nad tym, jak sobie zapewnić byt?
Też, jak najbardziej. Jak najbardziej też nad tym się zastanawiano. Natomiast ja podaję kilka przykładów takich dosyć ostrych wypowiedzi. Wrocławian na przykład z lat 50., gdzie studentka pisze wyraźnie, że my u nas we Wrocławiu dbamy przede wszystkim o pieniądze i bardzo dobrze. Ta kwestia materialna jest dla nas najważniejsza. Jeśli będzie kasa, to pojedziemy choćby do Wołowa, choćby gdzieś indziej. Taki jest cytat tej studentki. I to się trochę łączy z taką koncepcją trzech pokoleń migrantów, która mówi, że pierwsze pokolenie jest przede wszystkim zajęte właśnie walką czy jakimś spieraniem się z tym, co obce na nowej ziemi. Natomiast drugie chce przede wszystkim zapomnieć o swoich korzeniach, bo korzenie przeszkadzają trochę w awansie społecznym. Tak? I ten awans społeczny lat 50. i 60. on był trochę taki wycelowany w przeszłość. On miał jakby być progresywny w tym sensie, że ci młodzi ludzie chcieli przede wszystkim się ułożyć, nie chcieli myśleć o korzeniach swoich rodziców, tylko przede wszystkim chcieli się w nowej rzeczywistości jakoś odnaleźć, robić pieniądze, robić swoje małe awanse, mieć swojego miłego fiata i mieszkanie. I w jakimś sensie mam wrażenie, że ten materializm tamtego okresu na tych terenach miał swój wyjątkowy charakter. Właśnie przez ten schemat generacyjny.
To jest to drugie pokolenie. Trzecim tak. jesteśmy my. A co będzie z tym czwartym?
No właśnie,
które już w tej chwili też jest dorosłe często.
To jest bardzo ciekawe. Z jednej strony widzimy pewien taki spadek aktywności dotyczącej takich regionalnych inicjatyw mających na celu ochronę na przykład dziedzictwa poniemieckiego. Może nie dziedzictwa, ale przede wszystkim na przykład cmentarzy poniemieckich. Tak? Jeszcze na początku naszego XXI wieku było wiele inicjatyw pojawiania się na cmentarzach poniemieckich w Dzień Wszystkich Świętych, zapalania zniczy, jakiegoś upamiętnienia tych zmarłych przed wieloma dekadami Niemców na naszych ziemiach. Teraz to się trochę przenosi do internetu. Tak? Zainteresowanie tym, co poniemieckie, przeniosło się dzisiaj zdecydowanie do Instagrama, do Facebooka, ale przede wszystkim do Instagrama i powstaje cały czas sporo nowych kont poświęconych odkrywaniu tego, co po niemieckie. To niesie w sobie taki trochę dreszczyk emocji, bo odkrywanie tego, że gdzieś za rogiem mieszkał ktoś, kogo nazwisko możemy dzisiaj określić, tak? Że gdzieś w naszym lesie jest nagrobek jakiegoś mieszczanina z naszego miasta i możemy odnaleźć coś na temat jego historii, to niesie w sobie taki trochę dreszczyk emocji, takiego śledztwa i zupełnie się nie dziwię, że to budzi spore zainteresowanie. Zwracam jednocześnie uwagę na to, że trochę mniej jest tych kont poświęconych powojennej historii naszych miast. O tym tak dużo się nie mówi. Więc jeśli mówimy o tym najnowszym pokoleniu, czwartym, mam wrażenie, że ono jakby kontynuuje w pewnym sensie tę jakby narrację poszukiwania tego, co po niemieckie, ale w trochę inny sposób, w trochę taki bardziej luźny sposób i internetowy bardzo często.
Niedopolska to jest opowieść dla tych, którzy mieszkają tam, gdzie są białe kropeczki na mapie Polski. To jest ta dawna Polska. Czy dla tych, którzy są niebieskimi kropeczkami, czy to właściwie jedni drugim mają coś opowiedzieć i przekazać o sobie?
Tak, ja bym bardzo chciał, żeby to była książka dla wszystkich. Dla tych z białych kropeczek, czyli dla mieszkańców Polski Centralnej, czy tych terenów, które przed wojną należały do Polski. Chciałbym, żeby dzięki niej przede wszystkim zrozumieli tę asymetrię, o którym piszę. Tak? Bardzo bym chciał, żeby mieszkaniec z Warszawy, który odwiedza kościoły i widzi tam obrazy Michaela Wilmana, które są do dzisiaj niepodpisane, żeby zdał sobie sprawę, że te obrazy nie wisiały w tych kościołach od zawsze, tylko trafiły tam po 45 roku i być może, żeby zastanowił się, dlaczego wciąż tam wiszą i czy to jest okej, że wciąż tam wiszą, albo czy to jest okej, że są niepodpisane. Tak? Więc taki rodzaj refleksji na pewno byłby jednym z moich celów, jeśli chodzi o recepcję tej książki w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Natomiast z drugiej strony dla mieszkańców Niebieskich Kropeczek jest to książka przede wszystkim i to jest dla nich książka, bo chciałbym, żeby trochę ta książka sprawiła, że lepiej rozumiemy samych siebie, lepiej rozumiemy trudną przeszłość też naszych pokoleń, ale nie po to oczywiście, żeby gdzieś się znowu w marazmie zagłębić, ale po to przede wszystkim, żeby móc jakby trochę bardziej podmiotowo kroczyć przez nasze ogólnopolskie życie, że tak powiem trochę patetycznie, żebyśmy myśląc o naszym miejscu i miejscu naszych regionów w Polsce, mieli poczucie, że to są pełnoprawne regiony, które zasługują na to, żeby na przykład lekcje historii były uzupełnione o historię tych regionów, tak? Więc to jest ta kwestia podmiotowości tych ziem, ale też ludzi tutaj mieszkających jest też na pewno takim ważnym aspektem tej książki.
A ja bardzo dziękuję za pewną opowieść o trzech paniach, które siedzą z takim dużym spokojem na rynku w Lesznie. Trochę inaczej dzięki temu popatrzyłam na historię swojej rodziny, która właśnie z Leszna przyjechała na Pomorze Zachodnie. Taki spokój w tych paniach panuje. Myśli pan, że tu w Szczecinie czy we Wrocławiu nie spotkalibyśmy takich pań?
No właśnie piszę o tym, że to jest widok dosyć rzadki, szczególnie we Wrocławiu, ale dzisiaj, dosłownie chwilę temu byłem w Galerii Galaksy i zobaczyłem trzy panie około 80-90 lat, które siedziały, radośnie popijały kawkę, rozmawiały głośno, więc bardzo się zdziwiłem, ale na szczęście takiego widoku można też doświadczyć w Szczecinie. Bardzo się cieszę.
To znaczy, że trzeba dodatkowy rozdział dopisać do Niedopolski.
Koniecznie. Koniecznie.
I niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Zmieniamy się.
Tak
się okazuje. Niedopolska. Sławomir Sochaj był naszym gościem dzisiaj. To było nowe spojrzenie na ziemię odzyskane. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.